Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 166 odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie mniej techniczny, a bardziej HR-owy. Gościem dzisiejszego odcinka jest moja koleżanka z pracy Jagoda Nowicz, bo jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, od jakiegoś czasu współpracuję z White Label Coders i nasze drogi z Jagodą przecięły się pewnego dnia na LinkedInie i tak finalnie się stało, że na ten moment jesteśmy kolegami z pracy. Taki odcinek, powiedzmy, o tematyce około HR-owej chodził po mojej głowie już od bardzo, bardzo długiego czasu, ale jakoś nigdy nie miałem odpowiedniej osoby, z którą mógłbym nagrać taki odcinek. No i tutaj życie tak się potoczyło, że ta osoba znalazła się sama. Jagoda powie trochę na temat tego, jak podchodzi do szukania programistów, czym się kieruje i jak dać się zauważyć, jeśli chodzi o cały ten internetowy świat, tak aby właśnie osoby szukające programistów mogły Was gdzieś tam zauważyć, wyłowić i złożyć Wam fajną propozycję pracy. Ale o tym wszystkim za chwilę w około godzinnej rozmowie z Jagodą. Natomiast teraz oczywiście tradycyjnie wspomnę o partnerze mojego podcastu, czyli marce CyberFolks, która dostarcza Wam domeny i hosting pod Waszego WordPressa. Oprócz tego na blogu CyberFolks znajdziecie masę ciekawej wiedzy, między innymi taki cykl jak wersje WordPressa w polskim internecie i tam co miesiąc są publikowane takie raporty dotyczące tego, na jakich wersjach WordPressa stoją polskie strony internetowe. Szczegóły oczywiście na blogu CyberFolks, a teraz zapraszam Was do rozmowy z Jagodą. Cześć Jagoda, dzięki, że znalazłaś czas na to, aby zostać gościem mojego podcastu, bo ten temat chodził za mną od naprawdę bardzo długiego czasu i gdzieś tam w okolicach 50. odcinka podcastu pomyślałem, że fajnie by było nagrać odcinek z kimś, kto na co dzień zajmuje się rekrutacją programistów i poznać taką drugą stronę, no bo wiemy mniej więcej, jak to wygląda z perspektywy programisty, jeśli rozmawiamy gdzieś tam z znajomymi programistami, którzy się rekrutowali. No co prawda odcinków podcastu jest już ponad 160, czyli te 100 odcinków musiałem poczekać, ale potem wszystko się tak poskładało, że nie dość, że zostałaś gościem mojego podcastu, no to jeszcze mnie zrekrutowałaś.
Dokładnie.
Także na początku może proszę przedstaw się, powiedz kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz.
No po pierwsze to bardzo Ci dziękuję, bardzo mi miło, że zaprosiłeś mnie. Na co dzień jestem specjalistą do spraw HR w White Label Coders. Zajmuję się rekrutacją, employer brandingiem, piszę komunikację wewnętrzną i generalnie wszelkimi sprawami około HR-owymi. Dodatkowo studiuję informatykę w Poznaniu, co bardzo pomaga w aspekcie technicznym HR-owca i pozwala mi po prostu lepiej rekrutować. Ponadto pomagam w linii supportowej w WLC. Takie małe taski gdzieś tam robię, żeby zdobywać doświadczenie, bo chciałabym w przyszłości być programistą. No jakby jeszcze nie ten czas, ale myślę, że wszystko przede mną. No na chwilę obecną głównie zajmują mnie sprawy HR-owe, rekrutacyjne, no i tak się poznaliśmy swoją drogą.
No tak, nasze drogi przecięły się właśnie w momencie, gdy dostałem wiadomość od Jagody, że szuka WordPress deweloperów na takim, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowanym poziomie. No i tak to było gdzieś w okolicach chyba września ubiegłego roku. No a teraz Jagoda jest koleżanką z pracy dla mnie. Także tak się to wszystko potoczyło.
Dokładnie.
No to może na początek zacznijmy od tego właśnie, gdzie szukasz potencjalnych programistów, których chciałabyś zaprosić do współpracy. Jak to wygląda z perspektywy osoby, która dostaje zadanie, znajdź mi dobrego WordPress dewelopera, bo potrzebujemy go w naszej firmie.
No znaczy, mogę powiedzieć na twoim przykładzie, że dostałam właśnie zadanie, żeby znaleźć takiego wymiatacza WordPressowego i uznałam, że jakby gdzie szukać, jak nie na WordCampach. Więc poprzeglądałam prelegentów, prelekcje wszystkie poprzednie, jakby z poprzednich edycji. No i trafiłam na ciebie. Stwierdziłam, że odezwę się i poszło z górki, bo w sumie raz, dwa i nawiązaliśmy współpracę. Oprócz WordCampów jeździmy, bo oczywiście na WordCampy jeździmy też osobiście, tak samo na WordUpy, no ale jesteśmy też na innych konferencjach typu PH Persi czy WordCamp Europe w Atenach w tym roku na przykład jedziemy. Oprócz tego LinkedIn. LinkedIn jest takim bardzo ważnym miejscem, gdzie się kontaktujemy z deweloperami. Szukamy tam za pomocą Direct Searchu czy Boolean Searchu. Generalnie myślę, że tutaj programiści Algebry Boola powinni kojarzyć, więc to bardzo pomaga w rekrutacji. Oprócz tego jobboardy typu Just Join It, Rocket Jobs, No Fluff i tym podobne, generalnie wszystkie takie najpopularniejsze jobboardy, no to wystawiamy tam po prostu ogłoszenia o pracę. Do tego zdarza mi się szukać na blogach osobistych, które gdzieś tam się po prostu wyszukuje. Kolejna sprawa, to już jest takie trochę dyskusyjne, bo wiem, że różnie się na to patrzy, ale w momencie, gdy są trudne rekrutacje techniczne, zdarza mi się przeszukiwać GitHuba. Jeżeli są naprawdę fajne repo i ktoś zostawi kontakt, no to zdarza mi się odezwać do takiej osoby. No to jest, myślę, że różnie się na to patrzy, ale nie spotkałam się z sprzeciwem jakby. Dodatkowo wracamy do bazy kontaktów, z którymi już rozmawialiśmy, ale z jakiegoś powodu no, nie wyszło po prostu w danym momencie. Czy to przez angielski, czy jakieś inne powody, ale zawsze staramy się z kandydatami pozostać w kontakcie na przyszłość. No i dokładnie, wracamy do takiej bazy. Poza tym budujemy markę w WLC. Mamy stronę z blogiem, gdzie publikujemy artykuły z opiniami ekspertów i takimi bardzo treściwymi, edukacyjnymi wpisami. No i to wiadomo przyciąga kandydatów, którzy mogą aplikować bezpośrednio już przez stronkę u nas.
Okej, okay, a jakbyś miała tak mniej więcej oszacować procentowo jakieś proporcje, jaka część to jest właśnie takie aktywne wyjście do ludzi typu właśnie, nie wiem, znajdujesz programistę na LinkedInie, na GitHubie, gdziekolwiek i uderzasz do niego, a ile to jest po prostu, to są zgłoszenia gdzieś tam właśnie z tych jobboardów czy bezpośrednio przez stronę WLC?
No powiem tak, jeśli chodzi o rekrutacje stricte techniczne programistów, no to myślę, że dobre 70-80% to są osoby, do których się samemu wyszło i napisało. Czy to na maila, czy LinkedIna, bo no zdecydowanie większość osób to są, które są znalezione bezpośrednio.
Mhm. A jeśli chodzi o takie rozróżnienie, powiedzmy, na stanowiska nie juniorskie, seniorskie, jak to wygląda? Czy tu na przykład więcej juniorów aplikuje bezpośrednio, a seniorzy raczej siedzą sobie, mają zawsze co robić?
Tak, no to jest też jakby, mówię głównie z mojego doświadczenia, no jakby sama mam okazję rekrutować w większości midów, częściej seniorów, no ale midi też się zdarzają. No i widzę to, że na ogłoszenia, które są wystawione, aplikują głównie juniorzy, właśnie czasem midi, seniorzy to jest naprawdę totalna rzadkość, żeby aplikowali, częściej trzeba do nich po prostu pisać. Więc myślę, że jest taka również, że im wyższy ktoś ma doświadczenie, tym większe prawdopodobieństwo, że trzeba do niego napisać i poprzez LinkedIna na przykład zrekrutować, aniżeli z ogłoszenia.
No tak, właśnie dokładnie tak się zaczęła nasza historia, że dostałem od ciebie wiadomość na LinkedInie i w sumie tak pierwsze moje wrażenie, no wiadomość jak może nie setki i dziesiątki, no ale te wiadomości dosyć regularnie gdzieś tam przychodzą i dosyć regularnie gdzieś tam można zauważyć jakieś zaproszenie do tych LinkedInowych znajomych przez właśnie rekruterów czy rekruterki, ale tutaj już na samym początku od razu jakoś zwróciłaś moją uwagę przede wszystkim tym, że to nie była rekrutacja przez agencję, czyli osoba, która wie, że ma zrekrutować WordPress dewelopera i to w zasadzie wszystko, co wie na temat stanowiska, na jakie rekrutuje. I też samo to, że ta nasza komunikacja wyglądała chyba na takiej zasadzie, że zapytałaś mnie o CV, ja mówię, no w sumie to nie mam CV, nie bardzo chce mi się pisać, ale możemy się umówić na jakiegoś kola i pogadać. No i faktycznie chyba następnego dnia gdzieś tam się umówiliśmy na jakąś rozmowę i tu też to było fajne, że byłem naprawdę pod wrażeniem, jak dużo się dowiedziałem już po pierwszym takim, nie wiem, kolu, który trwał tam 30 minut na przykład i byłem pod wrażeniem, że osoba szukająca wie tyle na temat i technologii i samej jakby takiej drogi, jaką firma podąża, jeśli chodzi o realizację tych WordPressowych projektów, to dokąd zmierza z tym wszystkim, no to było już wow na zasadzie takiej, że miałem porównanie może średnie, jeśli chodzi, bo aktywnie nie szukałem pracy, tak? Natomiast no, te propozycje spływały gdzieś tam sukcesywnie na tego LinkedIna, no ale najczęściej to było na zasadzie takiej, że jakaś lista wymagań czasem gdzieś tam z kosmosu albo wręcz wykluczających się wzajemnie, a na każde pytanie odpowiedź typu nie mogę podać odpowiedzi, tych szczegółów dowie się pan na kolejnych etapach rekrutacji, nie? No to tak, sorry, ale nie mam czasu na taką zabawę, więc to już było na pewno bardzo fajne. No dobra, no ale jak szukasz już tych kandydatów, no to co zwraca twoją uwagę, czym można gdzieś tam skupić twoją uwagę i po czym stwierdzasz, że okej, to ja może napiszę do tego człowieka, a tego sobie odpuszczę. Jak to wygląda w praktyce i na co programista powinien zwracać uwagę, jeśli chce być zauważony?
Jakość CV na pewno jest bardzo ważna. Ważne, żeby było rozbudowane, żeby tam były przedstawione na przykład projekty i generalnie co się robiło, w czym ma się doświadczenie. Bo to jest coś, na czym bardzo często rekruterzy muszą bazować. W sensie to jest jedyna rzecz, którą dostajemy. No i jeżeli jest słabe, jest puste, no to ciężko. Kolejną też rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest angielski. W WLC mamy projekty głównie międzynarodowe, więc ten angielski jest no super ważny i jeżeli go nie ma, no to ciężko. I u nas to jest jakby rzecz, na której często ludzie odpadają, że po prostu nie potrafią mówić po angielsku, no i wracamy do siebie za jakiś czas, jak już podciągną te umiejętności. No generalnie jeżeli jakby szukam, no to zwracam uwagę na dopasowanie technologii i ogólnie do projektu takiego człowieka. No to uważam, że jakby nie ma sensu pisać do kogoś, jeżeli widzę, że to nie zadziała. No zresztą sam widzisz, że odezwałam się do ciebie i od razu z konkretami, co uważam za turbo ważne. Kolejna rzecz, no to myślę, że miękkie skille, to zawsze też sprawdzamy na takiej rozmowie wstępnej, o której zresztą też wspominałeś, bo skończyła się era devów, którzy tylko kodzą. Jakby teraz trzeba mieć kontakt z ludźmi, no chociażby w zespole. Więc to jest ważne, żeby potrafić rozmawiać i potrafić się swobodnie komunikować. Bo tak.
Czyli to już nie te czasy, gdzie się mówiło, nie po to zostałem programistą, żeby rozmawiać z ludźmi.
Dokładnie. No jednak rozmawiać trzeba, chcąc, nie chcąc. No i generalnie zwracam też uwagę na taki ogólny vibe człowieka. Jeżeli ktoś jest sympatyczny, to wiadomo, że łatwiej się będzie pracować. A jeżeli ktoś jest arogancki i taki przekonany o swojej świetności, no to też może sugerować, że trochę przecenia swoje umiejętności. Oczywiście to później wyjdzie na rozmowie technicznej i ja takich ludzi nie odrzucam, bo to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. No ale zwracam na to u kandydatów po prostu, jakby jak się odnoszą do drugiego człowieka. Ogólnie jako HR w WLC odrzucamy tylko skrajnie niedopasowanych kandydatów, bo jakby no jeśli ktoś odpada, to zazwyczaj na rozmowie technicznej. Dodatkowo staram się na takiej wstępnej rozmowie przedstawić, jak pracujemy w WLC i sprawdzić pod tym względem dopasowanie, czy to się rzeczywiście jakby fajnie zgra. No wiadomo, że to się później wszystko dogrywa w projektach, no ale fajnie jest na początku zwrócić uwagę, czy będzie dobrze, czy nie do końca ktoś pasuje do organizacji.
No tak, tu faktycznie już po tej pierwszej rozmowie miałem i taki dosyć szeroki kontekst, jeśli chodzi o same techniczne rzeczy, czyli jak pracujecie, z czym pracujecie, na czym bazujecie przy projektach WordPressowych, ale też właśnie pod kątem organizacji czy projektów, czy samej pracy, jak to wygląda tak na co dzień u was, powiedzmy. Także tu już faktycznie to było bardzo fajne, że tu był konkret od razu, że to nie było właśnie takie, no tam na kolejnych etapach rekrutacji się dowiesz, albo się nie dowiesz, jak ci nie powiemy i tak dalej. Więc tu było super, bo od samego początku jakby było takie partnerstwo, że wszystko, co ja pytałem, to też nie było takiej ściany typu, nie wiem, ani udzielamy takich informacji, albo to będzie na późniejszym etapie, albo coś takiego. Więc tu na pewno bardzo, bardzo fajnie to zadziałało. No, ten angielski faktycznie u mnie był też takim trochę problemem, bo to był jedyny taki znak zapytania, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o cały ten proces. Też tak w głowie się pojawiło, no czy ogarnę na tyle, na ile potrzeba i jak to wszystko wyjdzie w praktyce, bo tam o techniczne skille raczej się nie obawiałem. Wiedziałem też, że jeśli czegoś będę potrzebował, to bardzo szybko się tego douczę i będę ok, jeśli chodzi o techniczne rzeczy, no a jednak ten angielski, no to nie jest taki szybki, że przeczytasz kawałek dokumentacji i pracujesz dalej. No ale tutaj też fajnie to się gdzieś rozwinęło podczas mojego onboardingu i podczas takich pierwszych tygodni w WLC.
Tak, generalnie jakby z angielskim jest sytuacja taka, że jeżeli, tak jak było u ciebie, że był na fajnym poziomie, ale wymagał trochę rozgadania, więc podciągnęliśmy po prostu jakby, już u nas wewnętrznie się szkoliliśmy, bo no tak jak mówisz, miałeś wątpliwości jakieś, ale uważam, że wszyscy się rozwijamy i nawet jeżeli ktoś się nie czuje pewnie, no to jest kwestia pracy. Jeżeli wymaga trochę mniej, możemy to robić wewnętrznie. Jeżeli ktoś jest na poziomie niższym, dogadujemy się, że po prostu będziemy w kontakcie. Jeżeli się nauczy, rozwinie, rozgada, no to wracamy do siebie i możemy kontynuować ten proces rekrutacji, bo szkoda tracić naprawdę fajnych ludzi, którzy potrzebują po prostu więcej czasu na rozgadanie.
Czyli to, że powiedzmy dzisiaj potencjalny kandydat powie ci, no słuchaj Jagoda, nie wiem, nie ogarniam tego angielskiego, za bardzo potrzebuję, nie wiem, pół roku, rok. Dokładnie. To jest realny horyzont, po którym może wrócić po prostu, tak?
Tak, dokładnie. Swoją drogą ja nawet mam u mnie odnotowanych ludzi, którzy wypadli fajnie, ale no angielski ich zweryfikował i no niestety był na takim poziomie, że nie byliśmy w stanie nawiązać współpracy. No i dogadujemy się, że odezwę się za pół roku, za trzy miesiące, rok, ile potrzebują i jakby no jesteśmy w stałym kontakcie.
No tak, myślę, że też wiele osób ma ten problem, który ja miałem, że dokumentacje, wszelkie źródła i tak dalej, no to domyślnie jakby czytałem, szukałem informacji po angielsku, bo jest ich po prostu więcej i lepszej jakości, no ale nie miałem okazji mówić na co dzień, tak? No a jednak to jest taka kluczowa umiejętność, jeśli chodzi o komunikację, żeby po prostu mówić, no ale tutaj to jest taka oczywistość, żeby nauczyć się mówić, no to trzeba mówić, nie? I jeśli właśnie nie mówimy, no to nic się nie zmienia. U mnie to poszło całkiem sprawnie, zresztą teraz sobie kontynuuję gdzieś tam w szkole językowej, w jakichś online'owych kursach i jakoś fajnie to też idzie, ale ten etap właśnie, w którym z tobą się uczyłem w zasadzie, bo tutaj też dla słuchaczy dodamy taki kontekst, że właśnie raz w tygodniu z Jagodą mieliśmy takie wewnętrzne lekcje angielskiego i to mi bardzo pomogło, bo przede wszystkim miałem okazję mówić po angielsku, tak? Już tak realnie pogadać o jakichś tam case'ach nawet związanych z projektami, można było też przećwiczyć to słownictwo gdzieś tam powiązane bezpośrednio z WordPressami, stronami i tak dalej, więc to też fajnie zadziałało, więc jeśli tu się obawiacie o to nie taki diabeł straszny, a mi też się zawsze wydawało, że ten angielski to jednak jest taki dosyć duży próg do przeskoczenia, a okazało się, że nie było tak źle.
No dokładnie, bardzo sprawnie to wszystko poszło i naprawdę jakby jestem zadowolona z tego, jak to wygląda, bo tak, uważam, że jest super.
A jak to wygląda na tym drugim końcu skali? Czy da się znaleźć takiego kandydata, który po prostu no, jest takim synem koleżanki twojej mamy z memów? Taki idealny kandydat, stuprocentowy, wszystko ma top i czy da się trafić takiego człowieka, czy to się zdarza?
No powiem tak, że to jest takie trochę szukanie igły w stogu siana. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie i bardzo rzadko się zdarza po prostu. Często jest tak, jak już właśnie wspominaliśmy, że technicznie kandydat jest cudowny i wpasowuje się idealnie, no ale ten angielski jest nie do końca wystarczający, no to tak jak mówiłam, albo pracujemy wewnętrznie, albo wracamy do siebie za jakiś czas, ale tak samo jest w kwestiach technicznych, że jeżeli jakaś technologia bardzo ważna do projektu, do którego szukamy dewelopera, jest taka, no, że wszystko by było super, ale ta jedna rzecz jest nie do końca, no to się umawiamy, że wrócimy do siebie, jakby nie skreślamy ludzi, bo rozwój jest bardzo ważny. Dodatkowo trzeba pamiętać, że kandydaci też mają swoje wymagania i my robimy co w naszej mocy, żeby się z takim człowiekiem dopasować i dotrzeć jak najbardziej, no ale nie zawsze się udaje. No i tak samo są kandydaci, którzy jak widzą ogłoszenie i uważają, że nie spełniają 100% wymagań, jakby 1:1, nie aplikują. A to jest wielka szkoda, bo tacy ludzie naprawdę mogą być wartościowi i tacy naprawdę nadający się do projektu, bo to, że nie znasz jakiejś jednej pobocznej technologii albo masz 2,5 roku doświadczenia zamiast 3, to nic nie znaczy. Naprawdę jakby warto jest zaaplikować i porozmawiać, bo to jest coś bardzo ważnego, że rozmawiamy. Jakby wszystko da się dogadać. I nawet jeżeli nie wyjdzie teraz, to my wtedy mamy kontakt i jesteśmy w stanie wrócić do siebie za jakiś czas.
No tak, tutaj faktycznie z punktu widzenia kandydata jest to też częsta sytuacja, że właśnie nie spełniam 100% wymagań, no to dobra, odpuszczam daną ofertę, bo i tak się nie uda, nie? A tutaj jednak się okazuje, że to jest trochę taka idealna sylwetka kandydata i chyba tak powinniśmy patrzeć, jeśli szukamy, tak? Pracy, szukamy ogłoszeń, no to co tam jest, no to jest taka idealna sylwetka kandydata. No a z drugiej strony firmy szukające też, myślę, idą na kompromisy, no bo tych ludzi nie ma aż tak dużo na rynku.
Dokładnie. Poza tym nawet jeżeli do danego projektu się nie uda, to my mamy wiele innych, więc jakby jeżeli mam kandydata, którego uważam za naprawdę wartościową osobę, która mogłaby wiele dodać do naszej organizacji, to szukamy innych projektów, do których moglibyśmy zrekrutować taką osobę. No jakby często się udaje, że nawet jeżeli pierwotny projekt, do którego ktoś był rekrutowany, no nie dostał się, no to do innego już tak. Więc to nie ma co się zniechęcać.
No tak, to jest też bardzo ważne, żeby tą relację budować i utrzymywać ją. I ja w sumie też, jak sięgnę gdzieś tam pamięcią wstecz, to mam chyba kilka takich kontaktów na LinkedInie, gdzie powiedzmy na przestrzeni 2-3 lat, te osoby odzywały się tam do mnie raz, 2-3, może nawet 5 razy w odstępach tam kilku miesięcy, bo to były głównie osoby, które szukały dla jakichś tam innych firm, czyli to były agencje HR-owe, które miały za zadanie zrekrutować jakiegoś tam dewelopera. No ale wtedy jakoś nie po drodze mi było z tymi propozycjami. Pewnie częściowo przez to, że byłem zajęty innymi projektami, a częściowo przez to, że to są często rekrutacje typu, no nie możemy powiedzieć, dla kogo pracujemy, tak? I to powiemy na dalszych etapach, ale to faktycznie była taka relacja, która rozpoczęła się tam powiedzmy 3 lata wcześniej i na przestrzeni 3 lat było tam kilka kontaktów w mniej więcej tym zakresie kompetencji, w którym pracujemy. Także to faktycznie się sprawdza, no ja akurat się nie skusiłem na żadną ofertę, dopiero musiałaś ty przyjść i poszło. No właśnie, jak wygląda cały proces, bo tutaj omówiliśmy ten pierwszy etap, ten pierwszy styk twój jako osoby z WLC, z HR-u, z osobą, która potencjalnie gdzieś tam jest zainteresowana twoją ofertą. No i co dzieje się później?
No to tak, jeżeli już jakby mamy na przykład przesłaną CV-kę, czy jesteśmy umówieni na rozmowę wstępną, to właśnie w WLC mamy 3 etapy. Pierwszy etap to jest ta rozmowa wstępna, o której już mówiliśmy. Tam jest sprawdzany angielski, miękkie skille, to jest taka wstępna rozmowa, żeby wyczuć się nawzajem. Zbieram też wtedy informacje takie jak oczekiwania finansowe i dostępność kandydata. Czy ma projekt, który się kończy za miesiąc, za dwa, za trzy? No i to muszę wiedzieć. Jakby, jeżeli rekrutujemy kogoś do projektu, no to muszę wiedzieć, kiedy może do tego projektu wejść. Dodatkowo na wstępnej rozmowie staram się robić taką wstępną rozmowę techniczną, więc jeżeli to jest WordPressowiec, no to spytam tam o ACF-a, czy robi customowe bloki Gutenberga i te sprawy. To uważam za jakby fajną rzecz, żeby też podpowiedzieć chłopakom na drugim etapie, czyli rozmowie technicznej, kogo mogą się spodziewać. Drugi etap, czyli tak jak już wspomniałam, rozmowa techniczna u nas z dwoma deweloperami, jest bez live codingu. Nie praktykujemy tego. Jest taka konkretna, ale bez odpowiadania jak przy tablicy. Zresztą myślę, że możesz ty się wypowiedzieć, jakie masz wrażenia po naszej rozmowie technicznej.
No tak, faktycznie ta rozmowa techniczna była też dosyć szybko umówiona, bo tak w ogóle cały proces mojej rekrutacji, powiedzmy od momentu pierwszej wiadomości do momentu, gdy miałem już konkretną propozycję z waszej strony na mailu, to była chyba, nie wiem, jakieś niecałe dwa tygodnie, a myślę, że nawet w tygodniu byśmy to zamknęli, tylko tam nie mogliśmy dograć jakichś terminów, tak żeby nam pasowały na jakieś tam spotkania. Więc to było no, bardzo szybko, bo ja tutaj od kolegów z branży, powiedzmy, słyszałem o rekrutacjach, które trwały na przykład dwa miesiące i miały ileś tam etapów z ilomaś tam różnymi osobami z firmy na różnych szczeblach. No tu faktycznie było fajnie, bo po pierwszym takim wstępnym spotkaniu właśnie była ta rozmowa z Marcinem i Jakubem wtedy.
Dokładnie.
I to był po prostu taki call w okolicy, nie wiem, godzinki chyba, gdzie pogadaliśmy sobie o jakichś tam rzeczach. W zasadzie dla mnie to było takie spotkanie, jakbym się, nie wiem, spotkał z kimś na WordUpie czy na WordCampie i pogadał o tym, co robimy, jakich narzędzi używamy, w jakich projektach, jak to wszystko działa. Zresztą też potem jakoś, jak się z chłopakami spotkałem chyba na wigilii firmowej, to wspominali, że tak się rozgadałem, że Jakub musiał uciekać, bo miał jakieś tam następne spotkanie zaplanowane, a ja jeszcze gadałem o jakichś tam tematach, bo na każde pytanie, jak zacząłem odpowiadać, tak gadałem i no i tak w sumie to wspominam jako taką fajną rozmowę trzech programistów. O, w ten sposób bym to podsumował, ale nie było też, nie wiem, jakichś rzeczy typu super triki, zagadka z PHP, co się stanie, jeśli weźmiemy turbo rzadko używaną funkcję, damy jakieś niestandardowe parametry i jaki otrzymamy wynik, nie? I rozwiąż zadanie Dokładnie. Na kartce. To nie, bez takich rzeczy. Nie byłem też pytany, jakim zwierzęciem się czuję, ani gdzie widzę się za 5 lat.
Dokładnie. Znak zodiaku także też nas nie interesuje.
Tak, także tu bardzo, bardzo spoko. No taka po prostu rozmowa o tym, co robiłem, o jakichś tam projektach takich, powiedzmy, standardowych, mniej lub bardziej, które robiłem, jakich narzędzi używam, jakie tam mam podejście do tworzenia pewnych rzeczy. No tak po prostu. Dla mnie to była taka rozmowa, jakbym, nie wiem, gadał właśnie z ludźmi na WordUpie po prezentacjach, tak? Gdzieś tam, gdzie trzech, czy czterech, czy pięciu deweloperów stanie sobie w kółeczku i się wymieniają doświadczeniami. Jeden pyta drugiego, jak dany problem rozwiązał, więc tu bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Byłem też chyba przez was zapytany o jakiś przykład kodu.
Tak, generalnie jakby jeżeli ktoś ma kod, którym może się podzielić, to my chętnie przyjmujemy. Jeżeli nie, no to zdarza nam się po rozmowie technicznej wysłać zadanie testowe, żeby jednak zerknąć. No ale na te zadanie wtedy jest parę dni, tam do okolic tygodnia, tak, żeby sobie rozwiązać.
Właśnie ja się wtedy spodziewałem tego zadania, bo ty mi mówiłaś, czy mogę coś podesłać. Ja mówię, no tak średnio, bo tam jakieś NDA-ki w projektach i tak dalej, a GitHuba publicznego nadal nie mam, bo nie ma czasu nic tam wrzucić. Natomiast faktycznie spodziewałem się, że dostanę jakieś tam zadanie testowe do napisania, no ale tak się nie stało, także.
Dokładnie, to zależy od przypadku, szczerze powiedziawszy, bo zdarzają się osoby, które jakby widać od razu, że jakby po tej rozmowie technicznej już jesteśmy w stanie powiedzieć, że jakby tam nie ma żadnych wątpliwości, i po tym, jak się wypowiada, jakby czy po próbkach kodu, które dana osoba przesłała, że jest okej, możemy puścić dalej. No czasem jednak dosyłamy te zadanie testowe, no ale tak jak mówię, to są indywidualnie rozpatrywane kwestie. Trzeci etap to już jest decyzja. Często jest poparta ona spotkaniem z naszym prezesem, ale to tyle. Jakby trzy szybkie etapy, raz, dwa i mamy decyzję.
No tak, te etapy faktycznie były szybkie, bo tak jak mówię, to się wydarzyło u mnie na przestrzeni chyba, nie wiem, półtorej tygodnia. Jakoś tak i to też pewnie byśmy zamknęli w jednym tygodniu, gdyby Dokładnie. Tam nam wszystkie godziny spotkań się pokrywały. I faktycznie po rozmowie z Pawłem miałem już tam na nie wiem, drugi dzień chyba konkret na mailu, konkretną propozycję i finansową, i pod kątem zaangażowania mojego, bo też nie zaczynałem od razu od full time, tylko takie, powiedzmy, taki odpowiednik 3/4 etatu, bo tak zaczynałem, żeby gdzieś tam jeszcze podomykać swoje projekty. No i bardzo, bardzo przyjemnie wspominam cały ten proces rekrutacji, bo tam na każdym etapie był konkret, nie? Tam jakby nie było jakiegoś lania wody, takich jakichś tam dziwnych rozmów, tylko po prostu konkret, potrzebujemy takiego i takiego człowieka, robimy to tak, tak i tak. Na rozmowie technicznej też no, widać było, że rozmawiam z ludźmi, którzy robią to na co dzień, programują i wiedzą, o czym mówią. Zresztą ten etap z tobą też dla mnie był już taki super, bo byłem pod wrażeniem, ilu rzeczy takich stricte technicznych się od ciebie dowiedziałem i wiedziałem, że ty to mówisz, bo ty to wiesz, a nie czytasz tego ze skryptu.
Bardzo mi miło, że to mówisz. Staramy się, naprawdę jakby staramy się mieć ten proces rekrutacyjny tak ułożony, żeby to wszystko szło sprawnie. Kawa na ławę, jakby nie ma co się motać, naprawdę, jakby jeżeli mamy wszystkie informacje dostępne, to nie widzę sensu w ich ukrywaniu, jakby naprawdę kontakt i rozmowa są najważniejsze i to jest też coś takiego, co wyznajemy wewnętrznie po prostu w WLC, że trzeba rozmawiać.
No tak, ten trzeci etap z Pawłem to też był o tyle fajny etap, że on już mniej dotyczył, można powiedzieć, takich stricte praktycznych rzeczy dnia codziennego, można powiedzieć, jak, nie wiem, forma zatrudnienia, forma współpracy, jakieś tam urlopy, nie urlopy, takie typowo nudne historie, tylko trochę bardziej takiej wizji firmy i tego, co WLC robi, co chce robić, w jakim kierunku zmierza. No tutaj myślę, że nasze ścieżki gdzieś tam też były zbieżne, jeśli chodzi o społeczność,
tak, WordPressową, to na pewno.
W której ja gdzieś tam działam od jakiegoś czasu, WordCampy, WordUpy i tak dalej. Wy chcecie się w to angażować, więc też jakby fajnie na to spojrzałem, też był to dla mnie jakiś tam fajny argument, chociaż też jakby szczerze mówiąc od początku to wszystko tak się kleiło, tak? Była taka jakaś spójna całość tego wszystkiego i to, co gdzieś tam zostało przedstawione mi na rekrutacji, widzę, że się sprawdza w życiu teraz, także że nie była to taka superwizja przedstawiona gdzieś tam na etapie rekrutacji, a potem przyszło życie i jest jak jest, tylko no o tym pewnie będzie osobny odcinek podcastu za jakiś czas, ale fajnie, jestem naprawdę zadowolony, że tak się to wszystko poukładało i że trafiłem do was, bo to jest też bezcenne, jak właśnie możesz gdzieś tam potem z wieloma programistami co tydzień na jakichś tam cyklicznych spotkaniach powymieniać się doświadczeniami, a jak do tej pory się pracowało gdzieś tam w pojedynkę albo było się taką ostatnią instancją w danym projekcie, że byli jacyś deweloperzy albo osoby, które coś tam robiły w tych WordPressach, no ale przy jakimś grubszym problemie nie było nawet za bardzo z kim skonsultować danej kwestii.
No dokładnie, jakby software house nie taki straszny, jak go piszą.
No tak, tym bardziej, że pracuję zdalnie i tutaj też dla was jest to naturalna forma, że można sobie funkcjonować zdalnie. Zresztą gdybym chciał przyjeżdżać do Gliwic, do biura, to też bym mógł, tak?
Dokładnie.
Więc tu jest pełna dowolność. No ale podejrzewam, że też zdarzają się jakieś problemy podczas takich rekrutacji, że no, nie jest to tak, że znajdujesz człowieka, on mówi super, podoba mi się wasza firma, chcę z wami pracować, wy mu wysyłacie ofertę, on mówi dobra, to w poniedziałek do was przychodzę. Z jakimi problemami się spotykasz, takimi, które powiedzmy są problemem, ale do rozwiązania, a jakie problemy są takie, że to jest taki deal breaker, można powiedzieć, że wiesz, że już nic z tego nie będzie.
No generalnie jakby lista problemów w rekrutacji jest długa i szeroka, także myślę, że takie główne punkty tutaj wspomnę, bo to naprawdę jakby można by całą książkę napisać. Myślę, że na początek brak responsywności. Często mamy, jakby rekruterzy często mają takie poczucie uderzenia grochem o ścianę, bo my piszemy i często nie dostajemy żadnej odpowiedzi. Jakby ja rozumiem, że programista ma 50-100 takich wiadomości, no i jakby okej, ale często się zdarza, że dostajemy CV-kę i już jest jakby ten pierwszy kontakt nawiązany, po czym jest cisza i nie ma już kontaktu z takim człowiekiem. No to jest trochę przykre, bo wydaje nam się, że będzie fajnie, uda się nawiązać współpracę, bo człowiek wygląda na naprawdę jakby kogoś z potencjałem, po czym się nie odzywa. Kolejnym takim jakby odnośnie braku responsywności jest, że umawiamy się, podpisujemy umowę wstępną, przychodzi pierwszy dzień, kiedy ktoś ma się pokazać w pracy, wszystko jest gotowe i cisza. I ktoś się nie zjawia. To też się zdarza, jakby nie jest to jakieś bardzo częste, ale naprawdę się zdarza, że po prostu ludzie nie przychodzą na pierwszy dzień pracy i nie ma, nie widzą, nie słychu, jakby człowiek zaginął. To, co wspominałam o praktycznie pustych CV-kach. No jest to problematyczne, no bo marnujemy czas później dzwoniąc do takiego człowieka, gdzie czasem się okazuje, że jest totalnie jakby nietrafione. Zwłaszcza, że ludzie często nie czytają wymagań, więc w połączeniu z tym słabym CV to jest przepis naprawdę doskonały na zmarnowanie czasu i naszego, i kandydata, bo będziemy się zdzwaniać i niedopasowanie wyjdzie dopiero po jakby którymś etapie. Poza tym ludzie często przeceniają swoje umiejętności i to się dotyczy na przykład juniorów, którzy właśnie składają CV-ki na stanowiska seniorskie. Więc no jeżeli ktoś ma parę miesięcy doświadczenia, no to nie do końca jest to senior. Dodatkowo tacy ludzie, którzy przeceniają swoje umiejętności, często mają kompletnie przestrzelone stawki, bo jeżeli ktoś ma no, rok doświadczenia i przychodzi na rozmowę wstępną, rozmawiamy o oczekiwaniach finansowych i słyszę 25 tysięcy od kogoś, kto ma rok doświadczenia, no to się zastanawiam bardzo poważnie. No i to raczej jakby nie ma prawa bytu. Zwłaszcza, że tacy ludzie później często wracają po 3 miesiącach, jak ich rynek zweryfikował już z o wiele niższą oczekiwaną stawką. Bo to często są ludzie, którzy naprawdę mogliby być fajni, no ale jednak nie takie pieniądze za takie umiejętności. Więc no, jeżeli się uda wynegocjować stawkę, która jest realna, a nie przestrzelona bardzo konkretnie, no to da się z tym pracować. Poza tym co? Tak jak jest przecenianie swoich umiejętności, tak jest niedocenianie, o którym już wspominałam wcześniej, do takich ludzi jest bardzo trudno dotrzeć, bo jeżeli ktoś uważa, że no nie, no jakby na to jestem za słaby, na to też, to nie wysyłają tych CV-ek, nie aplikują nigdzie. Tak samo jak się odezwę na LinkedIn, to no nie, no uważam, że nie jestem wystarczająco dobry, to nie podejdę nawet. No, znaczy, szkoda, no bo porozmawiam i może się okazać, że akurat, no ale jeżeli nie spróbuję, to się nie dowiemy. Więc tacy ludzie są naprawdę bardzo trudni do dotarcia. No tak jak wspominałam, ci seniorzy wysyłający CV-ki na seniorskie stanowiska, to jest naprawdę długo by opowiadać. W niektórych agencjach zdarza się brak informacji o projekcie. U nas na szczęście tego nie ma, ale tacy rekruterzy, którzy właśnie nie piszą, co to jest za projekt, nie piszą widełek, to nie jest ich zła wola. Jakby u nas na szczęście we wszystkich ogłoszeniach są widełki i bardzo o to dbamy, ale bardzo rekruterów boli taki lincz na nich, bo to nie jest, tak jak mówię, zła wola rekrutera, że on nie chce powiedzieć, bo to jest jego tajemnica, tylko bardzo często po prostu tego nie ma. I kłamanie nie jest dobre, jakby rzucanie losowych widełek nie jest dobre. Więc no, to już później często zależy od organizacji i no tak jak mówię, to nie są winy stricte rekruterów, a bardziej już wyższych szczebli, które po prostu nie dają ich tych informacji i muszą pracować na wybrakowanych. No i w sumie tak myślę, że ogólnie to z tych największych takich to by było tyle. Czasem nas mylą z kadrowymi, co jakby nie jesteśmy kadrowymi, no ale to już taki trochę chleb powszedni, bym powiedziała.
Zainteresowałeś mnie w sumie tym problemem z tymi CV-kami juniorów. Wydaje mi się, że to może być też gdzieś tam efekt drugiej strony, czyli takiej branży edukacyjnej, która dosyć mocno działa w internetach w ostatnim czasie, robiąc wszelkie, nie wiem, kursy, bootcampy i tak dalej, i właśnie sprzedając obietnicę pod tytułem kup mój super kurs w 3 miesiące, albo w 3 tygodnie, albo w 2 weekendy będziesz super pro deweloperem i będziesz wiedział wszystko, będziesz zarabiał, będziesz programistą 15K, nie? Chociaż nie wiem ile teraz, bo inflacja i w ogóle.
To już 25.
Natomiast, no faktycznie to są też takie obietnice sprzedawane tym ludziom, którzy faktycznie w to wierzą, że nauczą się klikać gdzieś tam po WordPressie, plus do tego powiedzmy kopiuj wklej ze Stack Overflow i będzie dobrze i już tam rekruterzy na nich czekają z otwartymi ramionami z workiem pieniędzy, więc tutaj myślę, że to jest też może nie problem nawet samych tych ludzi, którzy mają jakieś wygórowane wymagania, tylko po prostu, że ktoś im sprzedał taką wizję na jakimś tam etapie jakiegoś szkolenia albo czegoś takiego.
No ja absolutnie nie mam tego też na myśli personalnie do kogokolwiek. No, jakby jestem świadoma, że oni też jakby mogą nie do końca być świadomi branży. No ale jednak trzeba zwracać uwagę, jeżeli się spełniono niecałe 10% wymagań z ogłoszenia, no to nie do końca.
No tak, ale z drugiej strony w IT ta ścieżka awansu bywa dosyć szybka i to tak. Ja nawet jak sobie przypomnę swoje jakieś tam powiedzmy początki, to nawet ostatnio mi się przypomniało, bo jeden ze znajomych wrzucił gdzieś tam na Instagrama na relacji zdjęcie sprzed, nie wiem, 10, 12 czy 15 lat z jakiejś pierwszej pracy i napisał, że tam miał stawkę chyba 7 zł za godzinę czy coś takiego. To było chyba 15 lat temu, bo to 2007-2008 jakoś tak. I moja pierwsza stawka pracy jako programista to też było 7 zł. Tylko nawet jak sobie tak teraz pomyślę o tym, to ja na przestrzeni chyba, nie wiem, 3 miesięcy, no może pół roku, z tych 7 zł przeskoczyłem chyba na 15, a potem na 30. I to dosłownie było tak bardzo, bardzo szybko, gdzie też przyszedłem jako programista, który coś tam sobie skrobał w PHP w domu i WordPressa dopiero poznał w tej firmie. No ale faktycznie bardzo szybko to poszło. A jak to wygląda w WLC? Bo też z tego co widzę, to jest dosyć mocno nastawione środowisko na dzielenie się wiedzą, edukowanie wzajemne i tak dalej. No bo też rozumiem, że przychodząc jako junior, no to jest nadzieja na to, że stanę się seniorem, nie?
Tak, no oczywiście generalnie bardzo stawiamy na rozwój. Jak zresztą sam wiesz, mamy u nas wewnętrzne meetupy, na których spotykamy się raz w miesiącu i mamy taką treściwą prezentację, gdzie staramy się wyrzucić takie mięso programistyczne, bo ten rozwój jest bardzo ważny. No, tak samo mamy dostępne kursy wykupione. Zaczęliśmy teraz nową serię DevDayów od stycznia. Nie wiem, czy miałeś okazję u nas gościć na DevDayu? Chyba nie, jeśli dobrze
nie
pamiętam.
Nie miałem okazji, tak, nie byłem.
No to pierwsza edycja była o FSE, gdzie generalnie właśnie nasi seniorzy przygotowują taki całodniowy blok szkoleniowy, gdzie od 8 do chyba 17, no w zależności oczywiście od jakby czasu pracy, jak tam się wyrobią poszczególni programiści, ale takie szkolenie dopasowane od juniora po seniora, że jakby jeżeli umiesz mniej, po prostu dopiero zaczynasz, no to robisz jakieś tam początkowe taski, bo one po prostu ci zajmą mniej czasu. Jeżeli jesteś midem, no to przejdziesz taski 1 do 5 raz 2, które robił junior dłużej. Ty je zrobisz raz 2. No i robisz te trudniejsze zadania, więc jakby te devdaye staramy się robić, żeby były takie mocno zróżnicowane pod względem poziomu i dopasowane do po prostu jakby oczekiwań programistów. Więc generalnie jakby no jesteśmy bardzo tacy otwarci. Też jeździmy i angażujemy się w tą społeczność WordPressa. Jak zresztą wiesz, bo byliśmy razem na WordUpie ostatnio w Gliwicach. Więc jakby tam też były pojedyncze osoby od nas z firmy, staramy się angażować w to jak najmocniej. Będziemy na WordCampie w Gliwicach również w maju. Z całym stoiskiem i tam już zamierzamy się wybrać szerszym gronem. Tak samo jedziemy, zresztą ty też jedziesz, na WordCamp w Atenach na latem. Także bardzo się angażujemy i bardzo jakby stawiamy na taki rozwój. Wewnątrz u nas po prostu.
No tak, ja to faktycznie też zauważyłem od razu gdzieś tam po przyjściu, że jest taka fajna atmosfera, gdzie wszyscy chętnie gdzieś tam dzielą się wiedzą i jest to też zrobione w taki jakiś skoordynowany, zorganizowany sposób, bo to jest też często problem wielu firm, że ta wiedza jest w zespołach, jest gdzieś tam iluś deweloperów z potężną wiedzą, ale albo się nią nie dzielą, bo po prostu nie wiem, nie chcą, nie lubią, albo po prostu się nie dzielą, bo nie mają takiej potrzeby, albo uważają, że to są proste rzeczy i wszyscy to wiedzą, bo to niestety jest taka czasem pułapka myślowa. Tak. Ja mam zawsze to, jeśli myślę nad tematem prezentacji na jakąś konferencję, WordUpa czy cokolwiek innego, czy nawet na odcinek podcastu, nie, no o tym nie będę mówił, przecież to wszyscy wiedzą, po czym nagrywam taki odcinek i dostaję wiadomość, ej, super, że poruszyłeś ten temat, będzie więcej tego typu. No i tutaj się okazuje, że jeśli zorganizujemy to w jakiś tam sposób, popchniemy trochę, nadamy temu jakiś tam kształt, to faktycznie ta wiedza fajnie przepływa. Nawet samo to, że co tydzień jako deweloperzy WordPressowi mamy takie godzinne spotkanie, gdzie wymieniamy się wiedzą, jest jakiś tam powiedzmy nie wiem, przewodni temat danego spotkania, możemy pogadać w takiej luźnej atmosferze, to jest też super, bo ja nawet widzę sam po sobie, że no mam obszary, w których pracuję na co dzień, tak, i mam projekt, w którym siedzę bardzo mocno gdzieś tam backendowo teraz. No ale z drugiej strony chętnie posłucham, co tam chłopaki ciekawego w FSE robią, albo jakie mają problemy z Gutenbergiem, albo z czymś tam innym. No i to jest super, bo podczas takiego godzinnego spotkania mogę być na bieżąco z wieloma różnymi wątkami, które gdzieś tam się dzieją. I też mam tą wiedzę taką żywą z, nie wiem, z projektów, z jakichś tam case'ów, które dzieją się w danym tygodniu, więc to jest też super i to mi się też mega podoba, że jest tam przepływ wiedzy, bo myślę, że on jest przydatny na każdym etapie, niezależnie czy ktoś jest na juniorskim stanowisku, czy ktoś jest na tym powiedzmy trzecim poziomie wtajemniczenia, więc to jest na pewno super. No i tak, i nadal szukasz, mimo że znalazłaś już wielu, to nadal szukasz. To jest chyba dla ciebie taka niekończąca się historia. To kogo szukasz? Bo wśród naszych słuchaczy są osoby zarówno pracujące z WordPressem, tak powiedzmy od strony bardziej panelu, bardziej wtyczek, motywów i tak dalej, ale są też deweloperzy, którzy nas słuchają, więc tutaj jest taki pełny przekrój, jeśli chodzi o społeczność WordPressową, więc kogo szukasz?
Bardzo ładnie to ująłeś. Generalnie na chwilę obecną szukamy, wiadomo, WordPressowców. Najbardziej tak zależałoby mi teraz na takim full stacku, który nie brzydzi się frontendu, bo to też się zdarza, że jest full stack, ale frontend to nie. Oprócz tego, no wiadomo, że mamy również team PHP-owy. Aktualnie mają dużo zajęć i nie rozszerzamy na tą sekundę tego teamu, który specjalizuje się w Laravelu i Symfony. No ale wiadomo, jakby podcast będzie wisiał, więc to, że na dzień dzisiejszy nie szukam, to nie znaczy, że jutro też nie będę szukać, bo warto myślę, że o tym wspomnieć, że jakby cały czas się rozrastamy i szukamy nowych ludzi, więc jeżeli nie w tej sekundzie, to za tydzień może tak. Oprócz tego mamy team JS-owy, gdzie specjalizujemy się głównie w Reakcie i Angularze. tam jest sytuacja analogiczna. Jakby no cały czas szukamy, rozwijamy się, także można się odzywać. Dodatkowo na stronie WLC mamy zakładkę spontaniczne rekrutacje, więc jeżeli ktoś nie do końca widzi, w co by się wpisywał, jeśli chodzi o ogłoszenia na WLC, można tam składać po prostu CV-kę i się na pewno odezwiemy. Oprócz tego szukamy jeszcze project managera, bądź menedżerki oczywiście. Tutaj jest akurat specyfikacja takiej posady, że chcemy, żeby się widywać w biurze, więc to musi być osoba lokalnie u nas na Śląsku, bo biuro mamy w Gliwicach. Więc jakby jeśli chodzi o PM-a, PM-kę, to lokalnie.
Ale programiści mogą być z całego
tak,
świata.
Tak, dokładnie. Programiści, hulajdusza piekła nie ma, cała Polska tutaj wchodzi w grę. Kanada też była, także można szaleć.
No to super. No tutaj, tak jak mówisz, to faktycznie jest tak, że ten podcast będzie sobie żył przez jakiś tam dłuższy czas, więc zawsze warto gdzieś tam zaglądać i sprawdzać, czego potrzebujecie, albo faktycznie tak. Gdzieś tam wysłać jakiś namiar na siebie, jakiś kontakt. Właśnie to jest też ciekawy case. Załóżmy, że mamy taką sytuację jak ja, że no nie wiem, CV to pewnie pisałem na lekcjach przedsiębiorczości w liceum, jak było takie zadanie. No i to by było na tyle, tak? Nie mam tego CV i pytanie, czy lepiej tak na siłę wymęczyć to CV, czy odezwać się do takiej osoby z HR-u, gdzieś tam powiedzieć, hej, robię to i to. Tym bardziej, że w przypadku programistów to z tym CV czasem też jest o tyle problem, że to nie jest na przykład takie doświadczenie udokumentowane, czy wykształcenie typu, nie wiem, uczyłem się w technikum, potem poszedłem na politechnikę, tam zrobiłem inżyniera, magistra i tak dalej, potem pracowałem tu i tu, tylko na przykład ktoś jest freelancerem i pracuje sobie, nie wiem, od 5-10 lat w różnych projektach i sobie tak skacze. Często też trudno się pochwalić tymi projektami, bo to są na przykład jakieś tam realizacje robione pod jakąś agencją albo coś takiego, no życie, nie? I ciężko to pokazać, to co byś poradziła takiej osobie?
Znaczy myślę, że jeżeli nie ma się CV i jakby nie ma za bardzo perspektywy, żeby je zrobić, no to też można się odezwać. Jakby to jest to, co cały czas tutaj wyciągam i wspominam, że trzeba rozmawiać, bo jeżeli ktoś się do mnie odezwie i jakby hej, jestem programistą, chcę pracę, no to odpiszę, że jakby no fajnie, dzięki, ale coś więcej poproszę, bo jakby można bez CV-ki, tak jak było w twoim wypadku, że no my po prostu rozmawialiśmy, ja widziałam twojego LinkedIna, twój jakby generalnie dorobek w internecie i da się, jak najbardziej się da, tylko trzeba rozmawiać i trzeba dać mi jakieś dane, na których ja mogę bazować, no bo tak jak mówię, jeżeli ktoś mi nie powie nawet technologii, w jakiej pracuję, no to no fajnie, że jesteś programistą, no ale coś więcej potrzebuję. Więc tak, jakby CV bardzo pomaga, jeżeli jest i jakby no nie musi być takie od templatki, że szkoła wtedy i po kolei, tak jak mówisz, że technikum, politechnika, inżynier, magister i później pracowałem tu i tu, ale można w CV na przykład wymienić projekty, jakie się robiło, nawet nie wspominając jakby danych wrażliwych, które jakby nam NDA-ki blokują. Ale mniej więcej opisać, co się robiło w tym projekcie, jakich technologii się używało. Warto wspomnieć na przykład, czy się mówi po angielsku na początku jakby rozmowy bądź jakiegokolwiek kontaktu i to jest też ważne, żeby było w CV, czy jakby się mówi po angielsku, czy nie, no bo u nas na przykład to jest turbo ważne i zawsze na to zwracamy uwagę. No i tak, myślę, że tyle. Że jakby nie jest to must have, ale bardzo miło, żeby było w CV.
Okej, tutaj dopytam jeszcze cię o tego LinkedIna, bo LinkedIn na przestrzeni ostatnich, nie wiem, powiedzmy 3, może 4 lat stał się zupełnie innym miejscem.
Tak.
I trochę bardziej robi się z tego taki biznesowy Facebook. I powiedzmy, no ja miałem trochę łatwiej, pod tym kątem, że miałem tam po prostu co wrzucać, tak? No bo co tydzień odcinek podcastu, no to zawsze był pretekst do wrzucenia tego podcastu, napisania jakiegoś posta, no i tak się to budowało z tygodnia na tydzień, coś tam było na tym LinkedInie, było co wrzucić. No a co byś poradziła osobie, która jest programistą, robi fajne projekty, no ale nie tworzy treści, bo nie wiem, nie lubi, nie chce mu się, nie ma czasu, czy w ogóle go nie interesuje taka forma aktywności w internecie, to jak zadbać o tego LinkedIna swojego, żeby on właśnie zwrócił uwagę też osoby, która szuka kandydata i żeby właśnie to było tak jak w moim przypadku, że gdzieś tam mnie zauważyłaś, znalazłaś, odezwałaś się do mnie i potem szybko poszło.
Tak, no myślę, że na pewno zdjęcie profilowe. To od razu przyciąga wzrok po prostu, jakby nie patrzeć. Więc zdjęcie, opis. W opisie można, nawet by wypadało, żeby napisać, z jakimi technologiami się pracuje. W opisie tym o mnie można wrzucić, jakie projekty się preferuje, czy jest się otwartym na oferty pracy, czy się nie jest otwartym na oferty pracy, bo wtedy sobie też zaoszczędzicie zachodu. Jakby nie patrzeć, bo jeżeli wchodzę w czyjś profil i widzę w o mnie, że jestem absolutnie zamknięty na oferty pracy i po prostu jest mi dobrze tam, gdzie jestem i nawet nie odpiszę, no to rozumiem, jakby przyjmuję do wiadomości, okej, przechodzę dalej. I na pewno jakby notka, że jakby jestem otwarty na oferty pracy, pomoże i będzie ich więcej. No warto też napisać, jakie projekty by mnie interesowały, bo ktoś woli frontend, ktoś woli backend. No i generalnie jakby im więcej się napisze o mnie, tym bardziej targetowane będą oferty, bo no to się czyta. I jakby taka aktywność stricte jako wrzucanie postów dla mnie nie jest konieczna i zresztą myślę, że większość programistów, do których piszę, nawet nie jest tak aktywna bardzo. No tutaj ty jesteś po prostu cudownym kandydatem, no ale większość osób no, nie wrzuca takich rzeczy i trzeba ich po prostu targetować w wyszukiwarce. Tak samo doświadczenie. Też fajnie jest, jak są rozpisane firmy i co się robiło w danych firmach na danych stanowiskach. To bardzo pomaga jakby, żeby określić no, nawet tak pira ze drzwi, jakie ktoś ma doświadczenie. To na wykształcenie nie jest konieczne, myślę. I chyba tyle.
No myślę, że wykształcenie tutaj nawet na moim przykładzie nie jest najważniejszą rzeczą, dokładnie. Bo w sumie już jak miałem konkrety na mailu, to chyba mama mnie zapytała, czy, bo coś tam rozmawiałem właśnie, że no tam rozmawiam o nowej pracy, o jakichś takich rzeczy, no mama, jak to mama, coś tam, a o studia pytali, a o tam, no tak sobie myślę, w sumie to nawet nic się nie zająknął na temat studiów, jakieś tam wykształcenia, jakieś rzeczy, teoretycznie mógłbym mieć podstawówkę niepełną i też by było okej, okay, nie?
Bo no, ważne, ani... żeby głowa działała, jakby naprawdę, żeby się po prostu miało te umiejętności techniczne, a to jaki tam papier jest, no to jak jest, to fajnie i tyle.
No tak, to jest... Zresztą ja z perspektywy czasu na studia patrzę tak, że studia to jest fajny czas, który daje dużo fajnych doświadczeń, kontaktów też i takie zdarzenie z różnymi osobami, z którymi można potem gdzieś tam jakieś ciekawe rzeczy porobić, a niekoniecznie na uczelni nauczyć się, jak na przykład się programuje albo coś takiego, bo tam z aktualnością wiedzy też bywa bardzo, bardzo różnie.
No dokładnie, ja jako aktywny student muszę przyznać, że o wiele bardziej doceniam to jako networking i po prostu poznawanie ludzi, a o wiele więcej się technicznie dowiaduję w pracy, nawet jako po prostu pracownik HR-u. No to widzę, że mam dużą przewagę wobec kolegów, którzy przyszli po prostu po liceum. Więc mimo wszystko ta techniczna wiedza no w HR-ze też się przydaje. A tak myślę, że co do tego LinkedIna, to warto odhaczyć umiejętności. Tam jest taka zakładka. I to pomaga bardzo targetować w wyszukiwarce. Więc jeżeli ktoś szuka i chce zostać zauważony, to właśnie wypełnienie formatki umiejętności bardzo pomoże jakby rekruterom w wyszukiwaniu.
I też chyba można sobie ustawić takiego badża open to work, tak, bodajże na zdjęciu profilowym.
Dokładnie, wtedy to już na pewno będzie sporo wiadomości, bo to się mocno wyświetla.
Ja w ogóle jakoś tak, jak już się dogadaliśmy co do tej propozycji i był chyba ten okres, gdzie ja sobie jeszcze tam zamykałem te moje projekty, to miałem jakąś wręcz inwazję tych rekruterów potem, bo dosłownie to było, po nie wiem, 2-3 wiadomości dziennie. Nawet chyba telefony jakieś się zdarzały, że a szukam WordPress dewelopera do jakiegoś tam złożonego projektu i tak dalej, no i jakoś tak nie wiem skąd i jak, czy to kwestia jakichś tam algorytmów wewnętrznych LinkedIna, że gdzieś tam podbił ten mój profil, czy po prostu przypadek, ale zauważyłem taką kumulację wtedy w tym okresie, jak już byliśmy dogadani. Chociaż w sumie też taki fajny case z WordUpa z Trójmiasta, gdzie już byliśmy dogadani, ja miałem zaczynać pracę w WLC tam za jakieś, nie wiem, tydzień, dwa może, i była prezentacja na temat pracy dewelopera, zarobków, jakichś takich rzeczy z tym związanych, i w ostatnim slajdzie było, gdzie warto pracować, i tam logo WLC, i to też była osoba, którą kojarzę z WordCampów sprzed iluś tam lat już. No myślę, no chyba dobrze wybrałem, jeśli Dawid poleca, no to myślę, że jest spoko.
No to cieszę się bardzo, jakby mam nadzieję,
zresztą
że...
Zresztą chyba ten slajd udało mi się uchwycić na zdjęciu, tak, i na firmowym, tak, Slacku gdzieś tam się pojawił.
Tak, to była jedna z pierwszych twoich wiadomości, pamiętam, na firmowym Slacku, takich jakby ofen do wszystkich, właśnie, że tak, warto pracować, warto. No mam nadzieję, że wszelkie jakieś tam twoje oczekiwania zostały spełnione.
No ja się szykuję właśnie do takiego odcinka, powiedzmy, trochę pogłębionego, dotykającego też takich kwestii, powiedzmy, życia dewelopera pracującego właśnie tak projektowo na własny rachunek, a działającego właśnie w takiej formule z wami, i co się zmieniło. Co mnie zaskoczyło, bo jest kilka takich rzeczy, które gdzieś tam mnie zaskoczyły pozytywnie i nie myślałem, że to będzie aż taka zmiana, ale myślę, że na to jeszcze musicie poczekać kilka tygodni. Tutaj jeszcze tak zakulisowo zdradzimy, że to nie jest ostatni odcinek z kimś z teamu WLC, bo będą jeszcze podcasty, gdzie na pewno będę chciał pogadać o tym procesie rekrutacji trochę więcej, czyli ten drugi proces z osobami technicznymi, który miałem, i trzeci z Pawłem, z prezesem. I takich odcinków właśnie możecie się spodziewać w przyszłości, i to myślę, że całkiem niedalekiej. Natomiast ostatnie pytanie to jest takie pytanie bonusowe o jakiś dziwny błąd, jakąś wpadkę, albo WordPressową, albo HR-ową. Tutaj daję ci już dowolność. Zawsze pytam gości o takie typowo WordPressowe wpadki, no ale tu możemy dosyć szeroko do tego tematu podejść.
Znaczy myślę, że jakby WordPressowo mam, jednak uczę się cały czas i te wpadki są bardzo częste, więc tam nie ma żadnych wyjątkowych, po prostu są. Ale myślę, że HR-owo, no to trzeba pamiętać, że to jest praca z ludźmi, więc są bardzo różne i bardzo ciekawe sytuacje. Miałam kiedyś jakby osobiście sytuację, że facet zaczął się odgrażać, że przyjedzie do nas do biura, bo odmówiliśmy mu po prostu zatrudnienia. No i z koleżankami naprawdę się bałyśmy, w sensie, bo różni ludzie się zdarzają i różne sytuacje się zdarzają, więc tak, zdarzają się odgróżki, że przyjdą do nas, bo mają adres. Więc tak, to myślę, że na pewno to bym wspomniała, jeśli chodzi o takie najbardziej ekstremalne sytuacje z rekrutacji, że bałyśmy się, że nam z nożem ktoś przyjdzie. Tak samo to u nas, ja osobiście nie miałam takiej sytuacji, ale zdarza się podszywanie pod innych. Często to się na przykład z wschodnimi krajami zdarza, bo no jakby wyglądają podobnie dla nas i ciężko nam odróżnić ludzi, że ktoś przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, idzie super pięknie, po czym na pierwszy dzień pracy przychodzimy i zupełnie inny głos. I to jest naprawdę częste w gronie HR-owym, że po prostu kto inny idzie na rozmowę techniczną, a kto inny przychodzi później pierwszego dnia do pracy. No i takie małe oszustwa, bym powiedziała. No, na szczęście jakby u nas w WLC jeszcze takiej sytuacji nie było i trzymam kciuki, że nie będzie.
No szczerze mówiąc, to się nie spodziewałem, że HR to taka niebezpieczna branża.
Praca z ludźmi.
Że można dostawać nawet jakieś tam groźby, że przyjdziemy po was, jeśli mnie nie zatrudnicie, nie?
No to jest to, że my jakby podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. Mamy zdjęcia nasze na LinkedInie, twarzy prawdziwej, nie żadne z grafiki Google'a, randomowej laski, tylko no rzeczywiście jakby jest tam moje zdjęcie, jest moje imię, nazwisko. Widać, gdzie pracuję. No to tak, to rzeczywiście są sytuacje mało przyjemne później.
No tak, no raz, że tak jak mówisz, no to jest taka otwarta komunikacja, gdzie spotykasz się z kimś na przykład na kolu, ktoś wie, jak wyglądasz i tak dalej. Adres biura jest publiczny, pracujesz w biurze. No kurczę, szczerze mówiąc, mega mnie tym zaskoczyłaś. Nie rozmawialiśmy przed nagraniem o tym, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, więc to jest dla mnie mega zaskoczenie, że coś takiego się może zdarzyć, jeśli komuś gdzieś tam na pewnym etapie podziękujecie. No a z tym podszywaniem się to chyba w to jestem bardziej skłonny gdzieś tam uwierzyć i prędzej powiedzieć, okej, no ludzie różnie kombinują, może się tak zdarzyć, no ale z tymi groźbami to mnie mega zaskoczyłaś.
No myślę, że statystycznie podszywanie jest po prostu dużo częstsze, no ale no niestety jakby groźby też się zdarzają. No nie jest to miłe, taka specyfika pracy, bym powiedziała.
Ja nie wiem, na co ktoś liczy, kto wysyła taką też wiadomość z taką groźbą, że co? A dobra, to w sumie jesteś fajnym ziomkiem, chodź, przyjdź, będziemy razem pracować, będzie fajnie, będziemy sobie kawę razem pić w biurze, bo no, nie wiem.
Też tego nie rozumiem, no ale trzeba się z tym mierzyć po prostu.
Jasne. Dobra, to na koniec chyba zostało ostatnie pytanie. Jak można do ciebie trafić, jak cię można znaleźć w internecie? Bo jeśli ktoś będzie chciał znaleźć WLC, to w Gliwicach, jeśli ktoś by miał ochotę tak stacjonarnie, natomiast no, funkcjonujemy w internecie, więc jak można cię znaleźć, jak można do ciebie trafić, gdyby ktoś chciał pogadać właśnie o potencjalnej współpracy?
No myślę, że na pewno można się do mnie odezwać na LinkedInie, jako Danowicz. I nie powinno być problemu ze znalezieniem. Też myślę, że można podać mojego maila gdzieś tutaj na dole.
Podlinkujemy.
Dokładnie. jadnowicz@widelabelcoders.com. Dodatkowo można się odzywać po prostu do WLC, więc strona WLC, LinkedIn WLC, wszelkie social media WLC są dostępne. No i to i tak później przejdzie do HR-u, więc jakoś się skontaktujemy.
Więc generalnie każdy kanał jest dobry i prowadzi do HR-u.
Dokładnie. Jak nie do mnie, to do innych. Także HR jest połączony i można działać.
No tak i na pewno też spotkamy się w maju.
Dokładnie o tym chciałam wspomnieć, że na pewno możemy się spotkać na WordCampie w Gliwicach. Jeżeli są jacyś zagraniczni tutaj słuchacze, no to myślę, że Ateny i Szwajcaria, do której też się wybieramy, stoją otworem, aczkolwiek uważam, że najbliżej do Gliwicy jednak.
Ale też z tego co wiem, to ekipa polska na tego europejskiego World Campa w Grecji też się już zbiera i poleci sporo osób, więc być może tam.
No dokładnie. Nic nie stoi na drodze.
Super, Jagoda, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas, za super rozmowę, bo wreszcie udało mi się zrealizować ten temat, który tak jak mówiłem gdzieś tam w okolicach 50. odcinka podcastu pojawił się u mnie w głowie, no ale nie miałem nikogo, z kim mógłbym pogadać i właśnie wiedziałbym, że to jest taki HR z prawdziwego zdarzenia, a nie właśnie HR typu mamy dla ciebie pracę, ale nie powiemy ci jaką, dla kogo, za ile i z czym dokładnie. Dowiesz się tego na 17 następnych etapach rekrutacji. Także super, bardzo ci dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i przede wszystkim za tą dawkę wiedzy. I myślę, że jeśli ktoś tam ma w planach jakąś rekrutację w najbliższym czasie, już abstrahując od tego gdzie, co, że bardzo, bardzo ten odcinek mu pomoże w tym, żeby się zarówno i przygotować, i potem przejść tą rekrutację. A oprócz tego myślę, że też wiele cennych rad padło na temat tego, jak tak na co dzień dbać o te swoje profile, choćby na tym LinkedInie, żeby dać się znaleźć po prostu.
Dokładnie, ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, naprawdę było mi turbo miło. Rozmowa naprawdę myślę, że może się komuś przydać i czekam na kontakt.
Przyda się na pewno, tak jak mówiłem, to nie jest ostatnia osoba z WLC, z którą rozmawiam w tym podcaście, więc w następnych tygodniach gdzieś tam możecie się spodziewać, że pojawią się kolejni goście i kolejne ciekawe rozmowy. Tymczasem ja się z Wami żegnam i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!
Cześć!